Spotkania po zmroku.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dorota Gacek, dobry wieczór. Dziś gościem spotkań po zmroku jest Brigida Helbig, gość z daleka, z Berlina. Witam Panią bardzo serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A rozmawiać będziemy o Pani najnowszej książce, opowieści zatytułowanej Inna od siebie, opowieści o poetce, pisarce Marii Komornickiej, o osobie, która, jak pani pisze, nigdy nikogo nie udawała, była zawsze sobą. Wszystko inne nie ma przecież sensu. Ja się zawahałam, podając tytuł, jest też wersja Inny od siebie. I ta dwoistość od razu wprowadza nas w sedno tego losu, w sedno tej biografii, w taki dramatyzm tej opowieści.
Ten podwójny tytuł, który w zasadzie nie był zamierzony, a dwie wersje pojawiają się w internecie, Inna od siebie, Inny od siebie samego, świadczą niejako już na samym wstępie o tym, że mamy do czynienia z kimś o niejednoznacznej tożsamości, albo z kobietą, albo z mężczyzną, albo właśnie z kimś, kto był jakiś czas jednym, a potem drugim, albo może cały czas jednym i drugim, albo kimś, dla kogo płeć może w ogóle nie miała większego znaczenia.
Ale kimś zawsze wiernym sobie. W tej zmienności, w tej odmienności była jakaś wierność losowi, przekonaniu.
Ta odmienność była oczywiście podyktowana głosem własnej intuicji, głosem własnych potrzeb, a nie odpowiedzią na jakieś tam wymagania, czy trendy, czy mody przychodzące z zewnątrz. Maria Komornicka nigdy nie kierowała się tym, czego od niej żądano. Kierowała się tym, co najbardziej ją zajmowało, interesowało, co było misją jej życia.
To jest osoba, która fascynuje wielu badaczy. Dla wielu z nas takim odkryciem był tekst profesor Marii Janion, co znamienne, tekst Gdzie jest Lemańska ukazał się w tym tomie transgresji, całej takiej serii transgresji, w tomie Odmieńcy. Też jest taka dwuznaczność w tym słowie odmieńcy. To jest ktoś, wobec kogo żywimy jakąś niepewność, prawda, bo jest odmienny, ale odmieniec to znaczy też ktoś odmieniony.
Podobno Maria Komornicka uważała, że to słowo oznacza przede wszystkim odmieniony, ten, który zmienił tożsamość. Tak jak Paweł stał się Szawłem, tak jak Gustaw stał się Konradem w Dziadach. Tak samo Komornicka stała się Własnem. Dla niej to było to, że odmieniła się. Natomiast w powszechnym przekonaniu jednak, być może także i to znaczenie miała na myśli Komornicka, nie wiem. Jest to ktoś inny, ktoś dziwny, ktoś, kogo się boimy, kogo nie lubimy, kto może nas fascynować, ale kogo też się boimy.
Profesor Janion swój tekst zatytułowała Gdzie jest Lemańska, bo tak podobno zapytał ktoś z rodziny. W 1944 roku, kiedy rodzina musiała opuścić ten rodzinny majątek w Grabowie, nie zapytano, gdzie jest Maria, no, gdzie jest ten głupi Pietrek, bo tak właśnie mówiono w Grabowie o Marii Komornickiej i Piotrze Właście, tylko gdzie jest Lemańska, czyli nazwisko męża.
To jest znamienne i to jest wielką ironią losu, ponieważ Maria Komornicka, zwłaszcza jako młoda osoba, była emancypantką. Zależało jej bardzo na wyzwoleniu kobiet, na tym, aby rola kobiety nie była definiowana wyłącznie przez jej płeć i wyłącznie przez małżeństwo, przez męża. A tutaj w ostatecznym rozliczeniu bratowy jej przyszło do głowy tylko to nazwisko Lemańska. Komornicka jako żona, czym ona tak naprawdę była najmniej. Była jedynie przez 2 lata i zupełnie się z tą rolą nie utożsamiała. Zresztą rozwód nastąpił, czy separacja, bardzo szybko. Ona sprzeniewierzała się całe życie tym rolom społecznym, które były jej wmuszane, narzucane. To była właśnie ta tragedia jej losu, że tych ról grać nie chciała.
To chyba Izabela Filipiak napisała, że to jedna z najbardziej tajemniczych, tragicznych i wzruszających historii w polskiej literaturze. To jest rzeczywiście niebanalna biografia.
Ależ oczywiście. Niebanalna, niezwykła, jedna z najbardziej niezwykłych biografii artystycznych w Polsce i w ogóle w Europie. Powiem jeszcze 2 słowa na temat moich poprzedniczek właśnie. Oczywiście, że pierwszą osobą, która mnie zainspirowała, była Maria Janion, o której pisałam doktorat w Bochum i przeczytałam jej Transgresję, a więc także Bożej Odmieńcy. I artykuł Gdzie jest Lemańska wstrząsnął mną. Dobrze sobie zapamiętałam to sformułowanie Marii Janion, że mamy tu do czynienia z męczennicą odmienności. Natomiast później dopiero poznałam pracę Izabeli Filipiak, pisząc habilitację po niemiecku o Marii Komornickiej. Dopiero po tym, jak ją wydałam, powstał z kolei doktorat Izabeli Filipiak pod tytułem Obszary odmienności.
Pani wspomniała już o swojej pracy naukowej, ale ta książka, o której rozmawiamy, to jest powieść biograficzna.
Tak, w pracy naukowej jednak musimy bardzo mocno trzymać się pewnych teorii naukowych, metodologii naukowej, podczas gdy w powieści liczą się jednak głównie emocje, podświadomość, empatia, wczucie się w bohatera, w bohaterkę, to dla mnie jest niezwykle istotne. Jestem więc wówczas zarówno bliżej bohatera, bohaterki, jak i bliżej samej siebie, ponieważ wydaje mi się, że tak naprawdę każda literatura jest w jakiś sposób literaturą także i w pewnym sensie autobiograficzną, nawet jeśli piszemy o innych, w jakiś sposób piszemy o sobie i warto, abyśmy tutaj byli ze sobą szczerzy.
Porozmawiajmy bliżej właśnie o biografii Marii Komornickiej, bo ona się zapowiadała jako takie cudowne dziecko, rzeczywiście dziecko obdarzone nadzwyczajną wrażliwością, ale dzieciństwo też naznaczone, jak to często bywa, różnymi napięciami rodzinnymi.
Dzieciństwo Marii było, zdawałoby się, cudowne, szczęśliwe, ponieważ urodziła się i wychowała w rodzinie niemalże arystokratycznej, w gnieździe szlacheckim w Grabowie. Rodzina była zamożna, zapewniła jej niesłychanie dobre kształcenie domowe, także otoczenie, natura, całe środowisko, w którym wzrastała Maria, było naprawdę czymś bardzo pięknym z jednej strony. Z drugiej strony jednak, jak wiadomo z wielu źródeł, w tej rodzinie wiele było bardzo poważnych problemów. Jako dziecko i jako nastolatka doznała bardzo wielu zranień. Można powiedzieć z całą pewnością, że była już w bardzo młodym wieku straumatyzowana i częściowo to, co przeżywała później i sposób, ten niezwykle intensywny sposób, w jaki przeżywała to, co jej się wydarzało później, formy różnego rodzaju wykluczenia, poniżenia, to było jakby przypomnieniem czegoś z dzieciństwa, czegoś z młodości, czego doznała wcześniej. Nie możemy na 100% powiedzieć, jakiego rodzaju była to przemoc i czy także seksualna. Wiadomo jest jednak, że ta traumatyzacja na pewno była i to nie tylko w rodzinie, ale także poza rodziną. Jako 16-latka Maria Komornicka chciała popełnić samobójstwo i sama udała się nocą na spacer, powiedzmy, po Warszawie, spacer w cudzysłowie, ponieważ chciała rzucić się do Wisły. Tam została zatrzymana przez posterunek policji carskiej. Zakończyło się to badaniem dla prostytutek oznaczającym molestowanie seksualne, a może nawet coś więcej.
Równocześnie ta wrażliwa dziewczynka jest bardzo utalentowana. Ona jako mała dziewczynka właśnie w Grabowie prowadzi gazetkę razem z siostrą. Potem przyjeżdża do Warszawy. Ojciec tutaj wynajmuje Piotra Chmielowskiego, historyka literatury, jako jej takiego prywatnego nauczyciela. Literatura była dla niej taką przestrzenią spełnienia, też wyzwolenia się od jakiejś roli, której może oczekiwaliby rodzice, rodzina.
Czytając wczesne teksty Komornickiej, jej prozę, opowiadania pisane już w wieku 16 lat, rzeczywiście mamy wrażenie, jakby Komornicka dusiła się w środowisku szlacheckim, mimo tego doskonałego wykształcenia, mimo doskonałych warunków materialnych. Dusiła się na poziomie emocjonalnym i mentalnym, duchowym, ale także intelektualnym, ponieważ była od małego niesłychanie zdolna i niesłychanie wrażliwa. Rzeczywiście, mając 7 lat, prowadziła tę kronikę rodzinną. Zresztą także jej siostra już w bardzo młodym wieku pisała powieści. Jednak Maria Komornicka zdawała sobie sprawę, że przewidziana dla niej rola to jest rola takiej matrony, szlachcianki, wychowawczyni dzieci, prowadzącej dom i że ta rola absolutnie jej nie wystarczy. Pierwszą osobą, która jej to uświadomiła, był najprawdopodobniej Bolesław Lutomski, jej kuzyn, którego poznała na tak zwanych żurkach u swojej ciotki w Warszawie, chociaż być może jeszcze wcześniej uświadomił jej to brat ojca Piotr, mieszkający w Zurychu.
Ona ma to szczęście także, że trafiając do Warszawy też wchodzi w pewien krąg bardzo ciekawych osobowości, takich twórczych, prawda? To jest oczywiście jej związek z dwoma panami ważnymi, czyli z Cezarym Jelentą i z Wacławem Naukowskim. I tutaj też łamie pewne konwenanse, nie tylko jeśli chodzi o tę przestrzeń literatury, ale też przestrzeń obyczajową. Ten jej wolny duch pozwala jej na więcej? Oczekuje od niej więcej?
Rzeczywiście, jeśli chodzi o bunt, rebelię wobec rodziny i środowiska, z którego pochodzi, Komornicka jest bardzo bezkompromisowa jako młoda osoba. Z narażeniem własnego bezpieczeństwa, własnej reputacji oczywiście, wręcz własnego życia, rzuca się w wir życia takiego towarzyskiego, nieprzystojnego wówczas, nieodpowiedniego dla kobiety. Spotyka się rzeczywiście z Wacławem Naukowskim, ojcem słynnej Zofii, i Cezarym Jelentą, znanym wówczas wybitnym dziennikarzem. Jeden jest od niej starszy o 10 lat, Cezary Jelenta, drugi o 20 około. Z Cezarym Jelentą prawdopodobnie nawiązuje romans, a zachwycony jest nią także zafascynowany Wacław Naukowski. Zresztą Komornicka wprowadza się jako 18-latka na jakiś czas do domu Wacława Naukowskiego, gdzie mieszka także jego żona, gdzie mieszkają jego dwie córki. Później wprowadza się do Jelenty, który też ma żonę i dziecko. Wyjeżdża z Jelentą do Saskiej Szwajcarii, do Niemiec, do Berlina. Te wszystkie jej eskapady, to mieszkanie z obcymi rodzinami, niejako panów nią zafascynowanych, przysporzyły jej wielu wrogów i przyniosły to miano kobiety niebezpiecznej, czy może wręcz upadłej, jak to się wtedy mówiło.
No ale w życiu takiej właśnie, jak pani mówi, rebeliantki, też no, gwiazdy literackiej w jakimś sensie,
tak,
prawda?
Była gwiazdą w tym czasie.
Bo te jej książki, proza, też wiersze publikowane przez Miriama są jakimś, nie wiem czy objawieniem, ale wzbudzają na pewno zaciekawienie literackiej publiczności Warszawy i innych miast.
Komornicka przez wiele środowisk początkowo, mimo różnego rodzaju także negatywnych opinii na temat tego, jak śmie 16-latka pisać takie obsceniczne wręcz teksty, to jednak na ogół wzbudzała wiele, wiele zachwytu. Była rzeczywiście cudownym dzieckiem. Na początku pisała prozę. Mając 14 lat opisywała problemy dorosłych kobiet, problemy relacji małżeńskich, rozwody w sposób naprawdę niezły, próbując zrewolucjonizować polską prozę w kierunku właśnie większego oddania życia duszy, bardziej niż zdarzeń zewnętrznych. A jej wiersze, które pisała dla Chimery Zbigniewa Przesmyckiego, również są najwyższej jakości, oczywiście w konwencji tej młodopolskiej, takiej mocno patetycznej, bardzo metaforycznej, nawet ekspresjonistycznej, niemniej jednak przewyższającej moim zdaniem twórczość takich poetów, chociażby jak Tettmajer, a równej wielu innym poetom młodopolskim.
W życiu Marii Komornickiej, tej cenionej przez wielu młodej pisarki objawienia literackiego, pojawia się coś tajemniczego, pojawia się dramat, tak to nazwać. Jak rozumieć to, co się dzieje z Marią Komornicką, która staje się Piotrem Odmieńcem Własnym? Wiemy, że w Poznaniu pali swoje sukienki, ubiera się jak mężczyzna, a jeszcze wcześniej w Paryżu też coś się dzieje niepokojącego w psychice.
Bardzo trudno zinterpretować tę przemianę i oczywiście czyniło to już wiele osób przede mną. Także i wspomniana Izabela Filipiak, i Edward Boniecki, i Kralkowska-Gądkowska, oprócz oczywiście Marii Janion. Jestem tylko jedną z wielu, Jerzy Sosnowski, które próbują przyjrzeć się tej przemianie. Aby lepiej ją zrozumieć, warto na pewno przeczytać tekst Biesy, doskonały ekspresjonistyczny tekst młodej Komornickiej o tym, jak bardzo wyobcowana czuła się w swoim środowisku, jak bardzo inna, niezrozumiała jako właśnie osoba szczególnie wrażliwa, ale zapewne też mocno zraniona. Jak ja rozumiem tę przemianę? Jedna z możliwych interpretacji jest taka, że Komornicka symbolicznie zniszczyła w sobie kobietę, zabiła w sobie kobietę. Wiemy, jakie były ograniczenia egzystencji kobiecej wówczas. Wiemy, że przez wieki kobiety więcej wiedzące, mądre, niepokorne, palone były na stosach jako czarownice. Oczywiście długo przed komornicką, niemniej jednak to wszystko w naszej kulturze jest w jakiś sposób zakodowane, obecne i skutki tego komornicka odczuwała je szczególnie mocno i ona nie musiała być spalona, ona spaliła się sama niejako. Co zrobiła? Symbolicznie spaliła swoje właśnie suknie kobiece, spaliła, zniszczyła kobietę w sobie, powstała jak feniks z popiołów, jako mężczyzna. Z wielu przyczyn. Być może chciała popełnić samobójstwo. Nie mogła już dłużej żyć w tej swojej skórze. Jako kobieta była postrzegana przez wiele lat jako obiekt seksualny, bardzo przedmiotowo, poniżana na różne sposoby, nie brana na poważnie, później jako pisarka również, zwłaszcza od momentu, kiedy zaczęła właśnie obyczajowo przekraczać pewne normy. Z tego powodu mogła chcieć, zamiast się zabić, rozpocząć nową egzystencję. Ona nie wierzyła w śmierć, wierzyła raczej w to, że odradzamy się w coraz to nowych wcieleniach, więc samobójstwo nie byłoby wyjściem. Natomiast ta próba odrodzenia się na nowo jako mężczyzna miała dla niej sens i była dla niej jakimś ratunkiem, rodzajem samoobrony przed depresją, przed załamaniem. No niestety, mimo wszystko załamanie nadeszło. Przemiana nie okazała się absolutnie ratunkiem. Włożenie spodni było też swego rodzaju zbroją, ochroną swojego ciała kobiecego przed wzrokiem innych, przed byciem postrzeganym przede wszystkim przez pryzmat tego ciała i funkcji, jakie ono powinno spełniać jako ciało kobiece.
Co ciekawe, pani bardzo dyskretnie w tej powieści właśnie mówi o tym. Myślę, że takim gestem dyskrecji jest właśnie to, że cytuje pani obszernie listy. Już wtedy Piotra Odmieńca Własta, pisane do rodziny właśnie w tej formie męskiej, kiedy na przykład pisze wtedy Piotr, bo tak podpisuje listy, jestem pewien, że prędzej czy później doczekam się rehabilitacji, która niejednego spiorunuje.
Bardzo mi się podoba to zdanie. Przez całą swoją drugą połowę życia Piotr Włast wierzył, że mimo tych wszystkich upokorzeń, które spotykały go praktycznie do końca życia, zostanie kiedyś zrehabilitowany, że kiedyś ludzkość, czytelnicy dojrzeją do tego, żeby docenić wartość jego tekstów i tego, co starał się w swoim życiu zrobić, pokazać, jak pięknie tak naprawdę starał się do końca żyć i jak świetnie sobie poradził z pomocą twórczości.
Te upokorzenia to są też domy dla psychicznie chorych, szpitale, w których umieszcza Marię, rodzina, też trochę pewno wstydząc się tego, co się dzieje. To były takie miejsca odosobnienia.
Tak, rzeczywiście.
Ale też udręki.
Ale też udręki. W takich domach zdrowia, jak to się wtedy nazywało eufemistycznie, rodziny szlacheckie, zamożne ukrywały członków rodziny, którzy w jakiś sposób odstawali mocno od normy. Mówiono, że te osoby są chore psychicznie. Mówiono także i później, że to psychoza, schizofrenia w przypadku wielu takich osób. A tak naprawdę, jak pisał Antoni Kępiński, jak mówili antypsychiatrzy, jak twierdziła Maria Janion, wiele z tych osób tak naprawdę po prostu źle odgrywało swoją społeczną rolę i dlatego te osoby były tam zamykane. Mogło to być także często skutkiem zranień traumatycznych, czyli tak zwanym zaburzeniem posttraumatycznym. Wtedy uważano, że taka osoba jest chora psychicznie, chociażby taka jak Komornicka, która mówi, że jest mężczyzną i to uparcie mówi i że należy ją po pierwsze leczyć, a po drugie ukrywać oczywiście, bo to faktycznie straszny wstyd. Ale muszę powiedzieć, że nie chodziło zapewne wyłącznie o wstyd, tylko chodziło także o to, że chciano tej osobie pomóc. Nie myślę, że była w tym tylko zła wola i chęć ukrycia, tym bardziej, że brat po pierwszej wojnie światowej był jednak gotowy wziąć Marię, Piotra już właściwie, do siebie, do domu. Na szczęście doczekał się Piotr uwolnienia z tych domów wariatów i mieszkał już przez wiele lat w rodzinie swojego brata.
To jest oczywiście ten Grabów, gdzie ma trochę taki status właśnie kogoś na marginesie. I potem jest też po wojnie ten dom, zakonny dom opieki w Izabelinie,
w którym przebywała od 40. bodajże 6 do 49 roku, czyli do śmierci. A za trumną szły tylko dwie siostry, zakonne i Aniela, siostra. Także całkowicie zapomniana, odkryta dopiero przez Pigonia, Stanisława Pigonia w latach 60., później przez Marię Podrazę-Kwiatkowską, której jeszcze nie wymieniłam, a była to też jedna z pierwszych, jeszcze przed Marią Janion, pani profesor Podraza-Kwiatkowska pisała o Komornickim.
Czy była tam szczęśliwa?
Ja myślę, że Włast próbował być szczęśliwy. Przy czym dodam jeszcze, że w ostatnim roku swojego życia Włast zaczął podpisywać swoje listy już jako Maria znowu. No ale mówmy Włast. Włast próbował być szczęśliwy, stwarzał sobie takie enklawy szczęśliwości. Przede wszystkim był mistykiem. Czytał literaturę mistyczną, zarówno chrześcijańską, mimo że nie był wierzący w konwencjonalny sposób, ale był wierzący w sposób taki, jaki jemu wydawał się właściwy, czyli wierzył w jakieś wspólne źródło, we wspólną esencję różnych religii, natomiast nie był w żadnej mierze dogmatyczny. Interesował się religiami Dalekiego Wschodu, jogą, zresztą jogę uprawiał, wierzył w to, że jesteśmy w stanie siłą ducha nauczyć się kontrolować ciało, panować nad ciałem, w związku z tym wierzył także, że zdoła zmienić płeć siłą właśnie ducha. W tym pomagały mu ćwiczenia jogi różnego rodzaju, z których się trochę naśmiewano tam w domu, zwłaszcza dzieci się śmiały. Różnego rodzaju modlitwy, medytacje, ale przede wszystkim twórczość. Ratowała go twórczość i twórczość czyniła go w pewnej mierze szczęśliwym. Pozostawił po sobie 500-stronnicową księgę poezji idylliczną, pełną niezwykle interesujących tekstów pisanych w różnych konwencjach. To są różne gatunki, zupełnie innych od tej poezji młodopolskiej, tworzonej właśnie w duchu modernistycznym. Niezwykle psychologicznie i artystycznie ciekawej.
Tekst poświęcony Marii Komornickiej, Maria Komornicka in memoriam, profesor Janion otwiera takim cytatem z listu Franca Kafki. Często musi przeminąć wiele długich lat, zanim ucho dojrzeje do przyjęcia jakiejś historii.
Akurat w tej chwili mamy bardzo trudny czas, jeśli chodzi o możliwość przyjęcia takich opowieści. O kimś, kto żył tak bardzo niekonwencjonalnie, ale osoby wielkie, wybitne, niezwykle wrażliwe i utalentowane zawsze żyją niekonwencjonalnie.
Czy pani by chciała właśnie, żeby ta pani powieść biograficzna, inna od siebie też pokazały, że ci inni są wśród nas, że trzeba szanować tę inność, nie trzeba jej potępiać, bo nie siedzimy w duszy tych innych.
Oczywiście, jak bardzo często wyrządzamy krzywdę tym jakoby innym, powierzchownie ich oceniając i potępiając, wymagamy często w różnych środowiskach bardzo takiego sztampowego myślenia, biało-czarnego, albo jesteś w tej szufladce, albo w tej. Bardzo ciężko nam polubić czy tolerować chociażby ludzi, którzy w tych szufladkach się nie mieszczą, także w tych szufladkach ideologicznych, którzy nie są być może ani po jednej, ani po drugiej stronie, którzy są po prostu sobą. I dzięki temu pokazują nam pewne problemy z perspektywy. Bardzo często krzywdzimy tych ludzi, nie znamy też ich historii, nie wiemy dlaczego stali się tacy, jacy się stali. Nie wiemy, kto ich zranił, jeżeli ich zachowania w jakiś sposób, powiedzmy, przekraczają mocno nasze normy. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. Więc powinniśmy tutaj być bardzo, bardzo ostrożni, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi wrażliwych i wybitnie zdolnych. Bo bardzo łatwo ich skrzywdzić. Bardzo chciałabym przed tym przestrzec właśnie w tej książce.
Dziękuję bardzo. Dziś gościem spotkań po zmroku była Brygida Helbig.
Dziękuję bardzo.
Audycję przygotowała Dorota Gacek.